Dzień dobry. Dziś
Dzień dobry.
spotykam się z panią Małgorzatą Hajewską-Krzysztofik, Beata Guczalska z tej strony i będziemy rozmawiać o płci w teatrze. Płci aktorów, aktorek, ról. Spotykamy się w chwili dość szczególnej dla tego tematu, ponieważ właśnie odbywają się wznowieniowe próby spektaklu Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego Nieboska, Wszystko powiem Bogu, w którym to spektaklu Małgorzata Hajewska gra rolę właśnie, czy męską, hrabiego Henryka Krasińskiego. Czy to jest rola męska, którą wykonuje kobieta? Czy w ogóle nie myślisz o tym w taki sposób?
Powiem tak, nie sposób nie myśleć troszkę o tym. No choćby ze względu na końcówki, których muszę używać, czyli końcówki męskie. Ale od początku o tej roli Henryka, ponieważ ta rola jest grana przez dwie osoby. Mężczyznę i kobietę. Jedną połową jakby tej postaci, tak to rozumiem, jestem ja. A drugą połową tej samej postaci jest mężczyzna. Czyli hrabiego Henryka grają dwie osoby. I w ten sposób rozumiem, że powstaje pełnia.
Całość.
Całość.
Czyli jest anima, jest animus i jakaś pełnia z tego wynika.
Wejdę tylko jeszcze w słowo. Jest jedna scena, kiedy dochodzi do rozdwojenia i jest to scena już z Krasińskiego, kiedy gramy hrabiego Henryka i Pankracego. I to jest takie spotkanie, kiedy ja gram hrabiego Henryka i teraz w tym przypadku jest zastępstwo. Radek Krzyżowski zagra Pankracego, ale wcześniej grał Marcin Czernik.
Czy to jest jakiś szczególny problem, wyzwanie, kiedy aktorka otrzymuje rolę tradycyjnie przypisaną mężczyźnie? Co się uruchamia? Jakie, nie wiem, obawy, jakie lęki, a może jaka ciekawość?
W ogóle najpierw chyba pojawia się zawsze takie pytanie, dlaczego? Ale w przypadku tego spektaklu, Nieboskiej Komedii, można powiedzieć, że przystąpiliśmy tak szybko do sprawy, do tych tematów, powiedziałabym ogólnie, które są tam poruszane. I wydaje mi się, że intuicyjnie zaczęłam chyba rozumieć, dlaczego Monika podjęła z Pawłem oczywiście Demirskim taką decyzję i co w ten sposób może chcieli uzyskać, prawda, że w tej głowie, w tym człowieku pojawiają się nie tylko dwa różne głosy, ale może dwie różne jakby wrażliwości. Może też, tak sobie myślę, może chodziło też trochę o moją wrażliwość. Więc na pewno wydawało mi się na początku, że powinnam trochę zagrać mężczyznę. Wydaje mi się, że może też Marcin miał takie, że trochę, prawda, no właśnie, że jest miejsce, szansa na poszukanie w sobie, prawda, albo właśnie nawet poza słowami trochę dać odpowiedź na to, ponieważ jestem w kostiumie męskim. Szczerze mówiąc, teraz właśnie tak jak to powiedziałam, to sobie pomyślałam, co to znaczy. To znaczy mam spodnie, ale teraz też prywatnie też mam spodnie. Tak. Chciałam powiedzieć, mam krótkie włosy, ale prywatnie też mam krótkie włosy. Więc to znaczy, no prawda, co to właściwie jest? Gdzieś tam w środku wydaje mi się, że tak naprawdę chodzi o pewną wrażliwość człowieka.
Ponad 30 lat temu, kiedy byłaś jeszcze studentką albo świeżo upieczoną absolwentką, Andrzej Wajda zrobił Hamleta z Teresą Budzisz-Krzyżanowską w roli tytułowej. Czy widziałaś to przedstawienie?
Tak.
I co wtedy myślałaś o takiej decyzji? Czy to była decyzja dziwna, zaskakująca, oczywista. Jak w ogóle na to się wtedy patrzyło?
Oczywiście pierwsze to była zazdrość, moja zazdrość, zazdrość aktorki, że aktorka, którą uwielbiałam, ubóstwiałam, więc tak sobie pomyślałam, że no kto jak nie ona. No i właśnie, znowu tak naprawdę chodziło o pewien rodzaj wrażliwości, o nic więcej. No i ten element takiej zazdrości, że ten repertuar, prawda, który tych ról kobiecych wydaje się, że nie ma aż tak bardzo dużo, albo że był pewien nurt, prawda, że mówię, zresztą ja sama od początku dowiedziałam się, prawda, że jestem aktorką charakterystyczną, więc wiedziałam, że wielu rzeczy na przykład nie mogę zagrać. Nie wiem dlaczego, no ale właśnie tak, no człowiek jest postrzegany, prawda, że Julii nie zagrasz tego, nie zagrasz tego, nie zagrasz, no bo nie jesteś Amantką. Ale Teresa Budzisz-Krzyżanowska była, no mówię, jest wspaniałą aktorką i to, że ona zagrała tego Hamleta, to ja właściwie, no mówię, to tylko coś takiego, że cudowne, nie? Tak jakby cudowne ułożenie konstelacji, jak jest, że ktoś pomyślał o tym, czyli Wajda o tym pomyślał, zrobił to i to według mnie był wspaniały spektakl.
Ja miałam wtedy wrażenie, że właśnie nie chodzi o to, czy Teresa Budzisz-Krzyżanowska jest kobietą czy mężczyzną, tylko tak jak Wajda deklarował, że po prostu jest w tej chwili najlepszym aktorem, aktorką, która to może zagrać. W pewnym sensie, w moim odbiorze wtedy, płeć aktorki nie była taka ważna. Teraz po latach, jak czytam różnego rodzaju komentarze, to w pewnym sensie mam takie wrażenie, że powinnam się trochę kajać za ten mój odbiór, bo właśnie płeć aktora, aktorki jest zawsze ważna. Ale jeżeli powiedziałaś o takim elemencie, jak taką lekką zazdrość, to czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że na przykład Krzysztof Warlikowski oznajmia, że chce zrobić ponownie Hamleta i tobie proponuje tę główną rolę Hamleta? Co byś pomyślała? Jakie byłyby twoje reakcje takie?
Myślę, że człowiek, aktor sprawdza w sobie, czy uda mu się, czy będzie w stanie udźwignąć to. No, mm-hmm. Bo to mówię, to chyba chodzi o ten moment. Na przykład jak wiem, że mam na przykład grać nieboską komedię, to ja wiem, że jak jest przede mną ta duża scena Henryk Pankracy, ja wiem, ile ja muszę mieć siły na to. Więc tak naprawdę to rozumiem, że nie chodzi to o tę płeć, tylko o to, czy ja w sobie mam tyle siły, żeby... No bo to jest fizyczny trud. Oczywiście plus ten intelektualny, ale no też rozumiem, że osoba reżysera gwarantuje pewne spotkanie. To jest, mówię, jak pracuję z reżyserem, któremu ufam, no to ufam mu, że prawda, wie, co chce zrobić, co chce opowiadać, dlaczego mu to jest potrzebne, że będzie umiał mi to wytłumaczyć. I myślę, że ja bym nie zadawała takiego pytania, dlaczego. Bo zupełnie z innej może strony. Pamiętam, że bardzo dawno temu Warlikowski robił Burzę. I w tej Burzy zagrałam postać tej samej płci, czyli Mirandę, ale ja miałam wtedy 40 lat. I sobie cały czas myślałam, ale dlaczego ja tak stara mam grać Mirandę? I mówię, w trakcie to wszystko zaczynało mi się klarować. Zaczynam rozumieć, że znowu to chodzi o jakiś rodzaj poszukiwań w sobie. Więc no, mając reżysera, któremu się ufa, wierzy, rozumie się go, jego sposób pracy albo to, czego szuka w teatrze, no to wtedy chyba takie pytanie nie jest potrzebne.
Chciałam cię teraz zapytać o takie role, kilka ich było co najmniej w twojej karierze teatralnej, z pogranicza. To znaczy role, w których przechodzi się od postaci kobiecej do postaci męskiej albo odwrotnie. Myślę tutaj o rolach szekspirowskich, czyli przed laty to była Rosalinda, jak wam się podoba. Rosalinda, która przebiera się za Ganymeda. Ale to była także porcja w opowieściach afrykańskich według Szekspira, Krzysztofa Warlikowskiego, gdzie właściwie też występujesz, te najważniejsze właściwie sceny, to są sceny, w których występujesz właściwie jako młody prawnik, jako mężczyzna, prawda? No i właśnie, a i najważniejsza z tego katalogu ról, czyli Oczyszczeni i Grace, która przechodzi fizyczną wręcz przemianę swojego brata Grahama, stoi przed lustrem już jako mężczyzna. To są oczywiście, te role, które wymieniłam, oczywiście są różne w różnych bardzo przedstawieniach, ale chciałam cię zapytać o to, co się właśnie dzieje, kiedy musisz jako aktorka przejść do innej postaci, innej płci. Czy to jest jakieś szczególnie trudne, czy to jest właśnie może bardzo jakieś ciekawe wyzwanie? Co było z tego dla ciebie jakieś odkrywcze, a co po prostu było uciążliwością?
W opowieściach afrykańskich ten rodzaj metamorfozy, prawda, ponieważ to ta metamorfoza porcji, ona tej metamorfozy używa do, prawda, osiągnięcia celu. Jest bardzo zdeterminowana. To jest, powiedziałabym, taka walka na życie i śmierć. I wiem, że jako aktorka i no, zarazem jako postać, bardzo mi zależało na tym, żeby nikt mnie nie rozpoznał. To znaczy wcześniejszej scenie wchodzę bardzo, prawda, wydaje mi się, że to są takie tam wszystkie atrybuty kobiece, szpilki, włosy długie, taki strój. A w tej następnej scenie już jako prawnik przychodzę, tam jest garnitur, no w ogóle tak staram się bardzo męsko zachowywać.
I ogolona głowa.
No i łyska, tak, prawda, więc...
Ogoliłaś naprawdę głowę wtedy, tak?
Nie, to jest, to jest łyska, to jest magia teatru. Aha. Tam bardzo mi zależało na tym, żeby mnie nikt nie rozpoznał. To znaczy chciałam, żeby ta charakteryzacja była perfekcyjna. No ale też chciałam umieć zachowywać się nie jak mężczyzna, jak prawnik. Mhm. Dlatego dzięki uprzejmości kilku osób udało mi się naprawdę dostać do sądu na kilka rozpraw. Więc to nie chodziło tylko o metamorfozę tą zewnętrzną, ale ja chciałam umieć być przygotowana do tego zadania, prawda, pod wieloma względami, więc no, rozumiem, że z jednej strony to jest zabieg, ale z drugiej strony używamy tego, prawda, tej metamorfozy takiego, porcja używała tego bardzo świadomie. Motywacje Grey są zupełnie inne, to jest poszukiwanie czegoś bardzo ulotnego. Można powiedzieć, że to jest olbrzymia tęsknota, miłość. To jest próba zrozumienia, dlaczego, nie wiem, nie ma brata, albo próba zrozumienia, że co się czuje. Prawda? Więc ta cała metamorfoza i mówię, ta tęsknota i miłość do tego brata, no... w końcu doprowadza do tego, prawda, że Grace właściwie staje się nim, prawda?
Oddaje mu swoje ciało żyjące.
Tak. Mhm.
To wymagało jakiejś także od od strony psychicznej metamorfozy, kiedy wstajesz z tego łóżka operacyjnego i stajesz przed tymi lustrami jako Graham?
Powiem tak, że jak wspomniałaś o tych oczyszczonych, to nagle, no mówię, bo istnieje coś takiego jak pamięć ciała i nagle nie ukrywam, że w moim ciele odezwało się parę miejsc, które pamiętają ten spektakl fizycznie, dlatego że tam, no mówię znowu technicznie, ale jednak, no mówię, tu byłam bandażowana, miałam piersi, no próbując je jakby całkiem zniwelować, tak. Czy no jednak tam jest scena, w której, prawda, Graham, Grace po operacji jest odbandażowywana, więc już stoi, prawda, po tej operacji i przygląda się, ma członka między nogami, więc to jest, to znowu mówię, jako aktorka, znowu bardzo chciałam, żeby... Mówię, nie mam za bardzo dostępu, prawda, na ten temat, jak to wszystko wygląda. Natomiast wydaje mi się, że jako człowiek, jako myślę, że jestem w stanie to zrozumieć, że właśnie z tej niesamowitej tęsknoty, miłości jest w stanie to człowiek zrobić, że człowiek jest niesamowity, wspaniały i tak naprawdę wydaje mi się, że cały czas szukam tego człowieka tam w środku, a używa się do tego różnych środków.
Czy to była rola, która miała jakieś szczególne koszty psychiczne? Bo nie ukrywam, że dla mnie jest to jedna z absolutnie największych ról teatru, jaki pamiętam.
No na przykład śmieję się, że moje ciało nie chciało tego spektaklu, że to był duży wysiłek psychiczny. I myślę, że tam, że cały zespół, cała ekipa miała taką niebywałą mobilizację do niego, że my z jednej strony bardzo lubiliśmy grać ten spektakl, czuliśmy, że on jest ważny, ale on był, myślę, że bardzo taki kosztowny, tak psychicznie. Na przykład po tym spektaklu bardzo często szliśmy wszyscy razem. Myślę, że ta potrzeba odreagowania razem, to też o czymś mówi.
Jest w tej chwili coraz więcej takich przypadków. Oczywiście to nie są przypadki, tylko bardzo, bardzo przemyślane często decyzje. W spektaklach, których aktorki grają role tradycyjnie przypisane mężczyznom. Od, powiedziałabym, jakichś nawet drugoplanowych, po tak ważną rolę jak rola Dominiki Bednarczyk. W momencie, kiedy mówiłaś o tych końcówkach hrabiego Henryka, to przypomniało mi się, że ona te końcówki zmienia w wielkiej improwizacji na końcówki żeńskie. Czy to jest twoim zdaniem, jak w ogóle odebrałaś informację o tym, że Dominika Bednarczyk ma grać tę rolę u Mai Kleczewskiej? Czy to jest jakiś, powiedziałabym, jakieś zwycięstwo tej kobiecej opcji w teatrze? Czy to jakby jest to dowód na to, że w zasadzie płeć, z którą się rodzimy, niewiele w teatrze znaczy? No jakie miałaś tutaj, nie wiem, myśli, skojarzenia? Sama grałaś przecież w Dziada Grzegorzewskiego i to kilka ról. Panią Rolison, Anioła. Chodziłaś, pamiętam, tak pięknie po Jurku Radziwiłowiczu. Tak?
Grałam Anioła, więc umówmy się, to było leciutkie.
Tak, ja rozumiem, ale pamiętam to bardzo dokładnie.
To jest niesamowite. I powiem tak, że zastanawiam się, przecież w teatrze szekspirowskim mężczyźni grali kobiety.
Tak.
Więc można powiedzieć, że już dawno temu mieli problem z końcówkami.
No ale właśnie w angielszczyźnie nie, na szczęście.
No ale prawda, to znaczy, mówię, to jest wspaniała umowność. Uwielbiam to. To, że Dominika gra wielką improwizację, to, że mówię, miałam okazję zobaczyć ten spektakl. Można powiedzieć, że to To się wydaje tak oczywiste. Teraz to się wydaje tak oczywiste. I no bo dlaczego nie, prawda? Przecież dzięki temu wydaje mi się, że pewne rzeczy nagle stają się czytelniejsze. Że można powiedzieć, nareszcie ktoś też mówi o mnie. Że przecież te tematy są tak samo, dotyczą jednej i drugiej płci. Nie są przypisane sprawie jednej tylko połowie tego świata. Więc myślę, że te tematy są nam wspólne, tylko w pewnym momencie no doszło do takiego, powiedziałabym, przekierowania, że wydawało się, że tylko mężczyźni mogą mówić chyba o tematach istotnych. A wydaje mi się, że no gdzież to jest tak napisane i powiedziane, że tylko oni mają patent mówić na te tematy. Może mieli, nie wiem, na pewno większy dostęp, nie wiem, do nauki i tak dalej, ale pomalutku myślę, że dochodzi do pewnej równowagi.
Tu właściwie nasuwa się takie pytanie, bo jak o tym powiedziałaś, to ja chcę tylko przypomnieć, że nawet w XIX wieku, który uważamy za taki bardzo tradycyjny pod względem podziałów na męskie i kobiece, cały szereg aktorek grał rolę Hamleta. Nie tylko Sara Bernhardt, o której wiemy, ale różne inne, których nazwiska pewnie znają tylko historycy teatru. To nie było tak niemożliwe, prawda, że aktorki grywały również role męskie w dramatach szekspirowskich. Ale wobec tego zadam takie pytanie, czy właściwie aktor jako profesja ma płeć? To znaczy, jeśli idziemy do specjalisty, lekarza, prawnika, no to właściwie będziemy zadowoleni lub nie z jego usług, niezależnie od tego, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Teraz, czy aktor powinien mieć płeć i czy płeć aktora, prywatna płeć aktora coś znaczy?
No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ten zestaw w środku, który posiada pewne kompetencje, zdolności, umiejętności, że to interesuje aktora, reżysera, widza. Wiemy, jak świat jest konstruowany, więc wydaje mi się, że w teatrze jest miejsce dla ludzi i dla pewnych tematów, spraw. Chcemy o tym opowiadać i daj Boże, żeby było opowiadane jak najlepiej, jak najbardziej profesjonalnie.
Ale na przykład, bo powiedziałaś o Dominice Bednarczyk, że nareszcie, że to jest oczywiste. Ja zwróciłam uwagę na to, że właśnie z jednej strony improwizacja jest no, lekko przepisana właśnie na te końcówki żeńskie, ale z drugiej strony Dominika ma taki wygląd, powiedziałabym, ostentacyjnie międzypłciowy. To znaczy, no nie tylko krótkie włosy, ale i w ubiorze, i w całym jakby takim wyrazie właśnie jak występuje niejako poza płcią, prawda? Jako człowiek, który może być kobietą, może być mężczyzną, to nie ma znaczenia, prawda?
To znaczy nie wprowadzony jest jeden trop, prawda?
To nie jest w tym momencie stematyzowane, prawda?
No bo to nie jest istotne w tym momencie.
Właśnie różnie na to można patrzeć, bo niektórzy uważają, że jednak jest istotne. Ja myślę, że w tym momencie właściwie mnie nie obchodzi płeć wykonawcy, tylko obchodzi mnie ten przekaz, to znaczy to, co odbieram. Oczywiście nie wszyscy tak uważają, ale zgódźmy się, że taki odbiór też może być. Jak w ogóle zobaczyłam Dominikę to w tej roli, to skojarzyła mi się, to jest bardzo na czasie, ale nie mówię tego koniunkturalnie. Otóż parę lat temu w Kijowie byłam w soborze Świętej Sofii. To jest taki sobór, który zaczął w ogóle być budowany w XI wieku. I tam jest taka ogromna mozaika
Matki Boskiej Modlącej się, to jest Oranta, ona się nazywa, Modląca się. I to jest właściwie taka figura, wspaniała figura mozaikowa, która jest nie wiadomo, czy Matką Boską, czy w ogóle jakimś takim, taką figurą Boga. Jest i mężczyzną, i kobietą o dość takim surowym wyglądzie. I wydało mi się to tak jakoś dotkliwe, dojmujące, że właśnie to jest Bóg, bóstwo, który jest poza płcią. To znaczy nie jest tym starotestamentowym Bogiem z brodą, ani nie jest wyłącznie Matką Boską, która jest piękna, urocza i z piersią karmi dzieciątko, tylko jest właśnie figurą, która obejmuje wszystko. I takie skojarzenie miałam, patrząc właśnie na Dominikę Bednarczyk w roli Konrada. No i myślę, że ten odbiór, z którym się zgadzamy, jest też jakoś uprawniony. Trochę nawiązuje do różnych interpretacji, które jednak bardzo mocno każą nam pamiętać o tej płci wykonawcy, a myślę, że jest też taka możliwość, żeby na chwilę o tym no, jakoś zapomnieć, czy w każdym razie nie brać tego w tym momencie pod uwagę. Nie wiem, czy byś się z tym zgodziła.
Bo to jest, mówię, tak naprawdę jednak chodzi o to, co ten ktoś mówi. Bo mam w uszach, jak wspaniale mówił Jurek Radziwiłłowicz, wielką improwizację w spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego. Jako aniołowie staliśmy na balkonie i nie mogliśmy się nawet poruszyć, bo tam było słychać każdy, można powiedzieć, każdą deskę w podłodze. Więc za każdym razem, kiedy graliśmy, słyszałam i podglądałam ten monolog z góry. Jurek stał nieporuszony, całą wielką improwizację. Czy mówię, jak chodziłam do podstawówki, słyszałam wielką improwizację w wykonaniu Gustawa Holubka, ale tak naprawdę myślę sobie o tym, jak każdy z nich przeprowadzał tę myśl. A mówię, nie do końca teraz mi się wydaje, to jest ważne, prawda, czy byli, czy to są mężczyźni, czy tak jak chodzi o Dominikę. Tak naprawdę to jest dla mnie istotne. O czym opowiadają jeszcze w kontekście danego spektaklu?
I krótko mówiąc, jaka jest wrażliwość, która koresponduje z postacią, prawda? Czyli nie chodzi o to tylko, czy kobieta zagra, tylko czy określona aktorka gdzieś tam, można powiedzieć, jest w stanie pomieścić w sobie jakąś postać, obojętne, czy to jest postać męska, czy kobieca.
Poza tym ta postać, którą gra Dominika, prawda, to potem po spektaklu spotkałam Dominikę i myślałam sobie, naprawdę to jest olbrzymie, bardzo wymagające, mówię też kondycyjnie, siły od człowieka. Więc mówię, z jednej strony rozumiem, że można myśleć, prawda, że to jest rola przeznaczona dla mężczyzny, bo to jest naprawdę bardzo duże no, takie wyzwanie, też takie kondycyjne. Więc trzeba mieć olbrzymią siłę, ale okazuje się, że może.
Dała radę.
Dała radę. I to, mówię, dała radę, zrobiła to wspaniale.
Ale lubisz takie role, w których dostajesz perukę, piękne suknie, musisz robić makijaż przez godzinę.
Ja nie wiem, czy ja gram jeszcze takie, czy mam jeszcze takie.
No ale we Francuzach byłaś dość ucharakteryzowana.
We Francuzach mam piękną suknię, ale wkładam tylko maskę małpy, więc...
A nie, przecież jak to? Nie występujesz tylko jako małpa, nie?
No tak, potem właśnie mam sukien, no mówię, kilka we Francuzach, mam kilka metamorfoz, więc... Ale mówię, no coraz mniej takich spektakli faktycznie, gdzie dokonuje się takiej, przynajmniej jeśli mogę mówić o sobie, no to właśnie, że taka długa, żmudna, precyzyjna charakteryzacja i kobiece stroje. No ale tak, mówię, to już chyba dotyczy bardziej spraw finansowych niż
teatru. Dziękuję bardzo za rozmowę.